co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Karolina Kamińska, dzień dobry. W dzisiejszej audycji przyjrzymy się, jak obecnie po wprowadzeniu zmian wygląda rehabilitacja w regionie. Na jakich zasadach przebiega oraz jakie procedury zostały wprowadzone w placówkach, by ustrzec nas przed zachorowaniem na koronawirusa. Na ten temat porozmawiamy z Janną Branicką, rzeczniczką Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Będzie z nami Andrzej Żurakowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Zielonogórskiego Promyka, a do dyskusji zaprosimy również Monikę Herman-Pukacz z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Prespo w Słubicach. W drugiej części naszej audycji opowiemy o nowatorskim projekcie przygotowanym przez naukowców Uniwersytetu Zielonogórskiego, a mianowicie o maskach nurkowych, które dzięki specjalnym zaworom i rozwiązaniom mogą ułatwić pracę medyków w szpitalu. Na początek w temat wprowadzi nas krótki materiał reporterski Artura Staciąga. Posłuchajmy, jak wyglądała rehabilitacja w dobie pandemii na przykładzie Świebodzina.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marianna Jakubowska, jestem pracownikiem LCO Świebodzin. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić propozycję ćwiczeń na odcinek szyjny kręgosłupa.
W ten właśnie sposób zaczyna się jeden z wielu filmików instruktażowych, jakie fizjoterapeuci ze Świebodzina pracujący na co dzień z pacjentami umieszczają od kilku dni w internecie lub wysyłają swoim podopiecznym. Elżbieta Kozak, prezeska Lubuskiego Centrum Ortopedii, podkreśla, że dzięki temu pacjenci, którzy w połowie marca praktycznie z dnia na dzień zostali pozbawieni opieki i rehabilitacji, mogą choćby w ten sposób, w domowych warunkach, wykonywać niezbędne ćwiczenia.
Inicjatywa wyszła tak naprawdę od naszych pacjentów, którzy przez ostatnie miesiące byli u nas operowani i nagle raptem musieliśmy przerwać pobyty w szpitalu. Nie mogliśmy zostawić naszych pacjentów samych sobie w domach bez wsparcia naszych fizjoterapeutów. Stąd pomysł. Sami nam pacjenci podpowiadali, że warto by było nagrywać krótkie filmiki instruktażowe dotyczące tego, co mogą zrobić będąc w domu, jeżeli chodzi o poszczególne części ciała czy też schorzenia, na które chorują.
Elżbieta Kozak zaznacza, że zainteresowanie ćwiczeniami polecanymi przez fizjoterapeutów ze Świebodzińskiego Centrum Ortopedii jest bardzo duże. Wiele osób dzwoni i dopytuje o kolejne filmy z ćwiczeniami dla siebie. Często pojawiają się także pytania o to, kiedy placówka znów będzie otwarta dla pacjentów.
Powiem tylko tak, że obecnie u nas na rehabilitację stacjonarną, czyli tak naprawdę na taki pobyt 3-tygodniowy w naszym szpitalu, oczekuje grupa ponad 1000 osób. Także proszę sobie wyobrazić te osoby, które czekają tak naprawdę bardzo długi okres i obecnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy będziemy mogli znowu otworzyć drzwi naszego szpitala, po to właśnie, żeby tych pacjentów móc usprawniać i przywracać ich przynajmniej w części do tej sprawności sprzed choroby, sprzed wypadku, sprzed urazu.
Jak mówi Marcin Błaszków, fizjoterapeuta Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie, który nagrywa filmiki instruktażowe z ćwiczeniami, to tylko jeden ze sposobów na wsparcie pacjentów przebywających teraz nie w szpitalu, tylko we własnych domach.
Po pierwsze, mamy dyżur telefoniczny, a po drugie, nagrywamy filmiki instruktażowe, a trzecim takim krokiem, który zamierzamy wprowadzić, będą to wideoczaty. Na chwilę obecną jeszcze tutaj kolega, który zajmuje się rehabilitacją dzieci, pan magister Paweł Gendera, również z rodzicami kontaktuje się poprzez WhatsAppa, dlatego że to wymaga jakby bardziej indywidualnego podejścia.
Marcin Błaszków podkreśla, że wszystkie polecane przez niego ćwiczenia można bez problemu wykonać w domu. Co ważne, większość z nich jest dopasowana do poszczególnych schorzeń czy urazów.
Staramy się te ćwiczenia dopasować w taki sposób do danej jednostki chorobowej, żeby były jak najskuteczniejsze. Tak dopasować to, żeby maksymalnej liczbie osób pomóc. Wiadomo, że w fizjoterapii w chwili obecnej bardzo ważna jest indywidualizacja. No niestety koronawirus zmusza nas do tego, żeby jednak to jakoś uogólnić. Wszystkie te ćwiczenia są w taki sposób zademonstrowane albo żeby je wykonać bez żadnego sprzętu, albo z takim sprzętem, który mamy w domu.
Zdaniem rehabilitanta wybór odpowiedniego sprzętu do domowych ćwiczeń nie powinien stanowić żadnego problemu.
Na przykład krzesło, na przykład kij od szczotki, w ćwiczeniach oddechowych butelka, gumowa rękawiczka, gdzie teraz praktycznie chyba wszyscy mają w domu. Także no, tego sprzętu, który w domu jest i który się nadaje do ćwiczeń, jest dość sporo. Był po prostu kwestia naszej inwencji.
Dodajmy, że wszystkie filmiki z ćwiczeniami nagrywane przez fizjoterapeutów z Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie są dostępne bezpłatnie na portalu YouTube. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę serwisu na przykład ćwiczenia LCO i już usłyszymy taki miły głos.
Usiądziemy sobie wyprostowani na krzesełku i unosimy barki w górę, następnie ściągamy łopatki w dół, przyklejając do kręgosłupa. Wytrzymujemy chwilkę i znowu ściągamy i luz.
Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jest z nami. Dzień dobry, pani rzecznik.
Dzień dobry Państwu.
W związku z koronawirusem lubuskie podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne musiały zamknąć swoją działalność. Jak w tej chwili wygląda sytuacja w regionie? Czy wszystkie podmioty już mogą świadczyć usługi rehabilitacyjne i na jakich zasadach?
Od 4 maja placówki, które realizują świadczenia w zakresie rehabilitacji leczniczej, wznowiły swoją działalność. Wygląda to teraz w ten sposób, że podmioty kontaktują się z pacjentami, z tymi pacjentami, którzy wcześniej mieli umówione wizyty, a z powodu zamknięcia wizyty te się nie odbyły i są ustalane nowe terminy. Także pacjenci nie powinni się obawiać, że wizyta, która była wcześniej umówiona, a nie odbyła się, nie będzie zrealizowana. Mogłaby być taka sytuacja, że pacjenci, którzy mieli ustaloną wizytę, a placówka działała, nie skorzystała z tej możliwości i nie zamknęła swojej działalności, nie stawili się na wizytę z powodu stanu epidemii, ze względów bezpieczeństwa, to mają taką możliwość skorzystać teraz na nowo. Jednak po zakończeniu stanu epidemii będą musieli dostarczyć skierowanie w przeciągu 21 dni.
A co z nowymi pacjentami, którzy teraz dopiero zostali zdiagnozowani i powinni skorzystać z rehabilitacji?
Pacjenci, którzy otrzymają skierowanie, kontaktują się normalnie z podmiotem w celu umówienia wizyty. Są wyznaczane terminy zgodnie z kolejką oczekujących pacjentów. Pamiętajmy o tym, że ważne jest tutaj skierowanie. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne jest obowiązkowe i dostarczamy je 21 dni po zakończeniu stanu epidemii. Nie ma takiej konieczności, żeby teraz pacjent musiał specjalnie udawać się do podmiotu celem dostarczenia takiego skierowania. Teraz w czasie epidemii takiego obowiązku nie ma. Ważne jest, żeby po zakończeniu czasu epidemii dostarczyć w przeciągu 21 dni do podmiotu oryginał skierowania.
Główny inspektor sanitarny przedstawił zasady, jakie powinny być realizowane w zakładach rehabilitacyjnych. Chodzi m.in. o noszenie maseczek i dezynfekcję urządzeń, na których odbywa się rehabilitacja. Czy to również wpłynie na sposób udzielania tych świadczeń w regionie?
Oczywiście, że tak. Te zalecenia są bardzo jasno napisane. Są rozpisane na kilka etapów. Jest tam wskazane, jak powinno zachować bezpieczeństwo podmiot względem personelu, względem pacjentów przed wykonaniem zabiegu, w trakcie wykonania zabiegu oraz po jego zakończeniu.
A co w przypadku osób towarzyszących, bo wcześniej na przykład osobie niepełnosprawnej mogła towarzyszyć jeszcze jedna osoba, która była takim wsparciem. Czy w tej chwili też to jest to możliwe?
Jest to możliwe oczywiście, jeżeli jest to niezbędnie konieczne. W takiej sytuacji osoba, która towarzyszy pacjentowi, powinna być równie zabezpieczona, tak jak pacjent, w środki ochrony.
Przypomnijmy, pani rzecznik, ile lubuskich podmiotów świadczących właśnie usługi rehabilitacyjne ma podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia?
Obecnie mamy podpisanych 78 podmiotów. Zakresów w rodzaju rehabilitacja jest bardzo dużo, jest 11 zakresów. Wszystkie placówki, wszystkie podmioty, które świadczą usługi, znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Gdzie się leczyć. Znajdą tam Państwo numery telefonów oraz dane adresowe każdego z podmiotów.
Rehabilitacja, jak już wspomnieliśmy, została przywrócona. A co w takiej sytuacji z leczeniem uzdrowiskowym? Czy tutaj także nastąpiły zmiany, czy niestety jeszcze musimy się z pewnymi elementami wstrzymać?
Jeżeli chodzi o leczenie uzdrowiskowe, nie mamy jeszcze stanowiska w tej sprawie. Na ten moment leczenie w zakresie uzdrowiskowym jest jeszcze zawieszone.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Branicka, rzeczniczka Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, była gościem Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Andrzej Żurakowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Promyk w Zielonej Górze, jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Lubuszanie mogą już korzystać z rehabilitacji leczniczej. Obowiązują specjalne wytyczne wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pracowników gabinetów fizjoterapeutycznych. A jak do tej pory funkcjonowała Wasza jednostka? W jaki sposób pandemia zmieniła funkcjonowanie Promyka?
Proszę Państwa, w czasie zalecone przerwy, nasze działanie zostało wstrzymane. Wynikało to z zaleceń służb sanitarnych. Promyk nie przyjmował pacjentów, nie prowadził rehabilitacji dzieci. Część oddziałów szpitalnych, na przykład oddział rehabilitacji neurologicznej czy wczesna rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych, pracowały normalnie, przyjmowały pacjentów. Przede wszystkim pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni w innych oddziałach i w tym momencie czynnik czasu wykluczał możliwości zakażenia czy szerzenia się tego zakażenia na innych pacjentów i personel tych oddziałów. Natomiast od tygodnia jest możliwość prowadzenia rehabilitacji ambulatoryjnej i rehabilitacji w ośrodkach dziennych. Natomiast jest konieczność zachowania ściśle określonych rygorów sanitarnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo, tak, zarówno personelowi, jak i pacjentom tych ośrodków.
No właśnie, jak to wygląda? W jaki sposób przygotowujecie się do tego, żeby to bezpieczeństwo zapewnić?
Wprowadziliśmy szereg działań zgodnych z wytycznymi służb sanitarnych. Po pierwsze, przygotowaliśmy wszelkie pomieszczenia, tak, czyli wszystkie pomieszczenia w miarę możliwości mają wydzielone strefy, w których przebywają pacjenci, żeby zachować ściśle określone odległości, czyli minimum 2 metry dystans społeczny, który jest wymagany. W miarę możliwości są też wprowadzane przegrody między poszczególnymi stanowiskami. To w tym momencie niweluje jakby konieczność zachowania tej większej odległości. Oczywiście dezynfekowany jest sprzęt przed wejściem pacjenta. Personel jest zabezpieczony w wymagany sposób, tak? Czyli wszelkie środki ochrony osobistej, maseczki, przyłbice, rękawice, fartuchy jednorazowe. To wszystko jest oczywiście stosowane. Przygotowani są też pacjenci, tak? Przed wejściem zawsze zbierany jest wywiad od pacjenta. Pacjenci wypełniają ankietę, w której weryfikowane są możliwości ewentualnego kontaktu z chorymi na COVID-19 czy możliwości zakażenia pacjentów. W miarę możliwości te ankiety zbierane są, czy ten wywiad zbierany jest telefonicznie, żeby tutaj wyeliminować konieczność przyjścia i osobistego kontaktu z pacjentem. Pacjenci też wszyscy muszą zgodnie z wytycznymi umyć ręce, zdezynfekować ręce, zaopatrzyć się w maseczki, w miarę możliwości w przyłbice.
Czy w takiej sytuacji można już powiedzieć, że wszystkie formy zabiegów wróciły? Pacjenci mogą z nich korzystać, czy wdrażacie je etapowo?
Proszę Państwa, w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy się na włączenie zabiegów, na rozpoczęcie zabiegów, które minimalizują kontakt personelu z pacjentem i wyeliminowaliśmy zabiegi, które wymagają długotrwałego, bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Przede wszystkim zabiegi masażu, ultradźwięków, które trwają długi czas. No i tutaj ten dystans jest bardzo, bardzo bliski, tak? Ten kontakt jest bliski między pacjentem a personelem. Natomiast pozostałe zabiegi są wykonywane bez jakichś większych ograniczeń, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
A co pacjenci muszą zrobić w tej chwili, żeby wrócić do tej kolejki? Bo tak jak Pan wspomniał, zabiegi zostały zawieszone. Czy wystarczy telefon? Trzeba się ponownie umówić, uzbroić troszeczkę w cierpliwość, bo jak możemy się domyślić, te kolejki mogły się wydłużyć?
No, kolejki w sposób naturalny się wydłużyły, tak? Także czas oczekiwania na zabiegi będzie zdecydowanie dłuższy niż miało to miejsce wcześniej, a wcześniej, jak wszyscy wiemy, nie było zbyt kolorowo. Natomiast wszystkie osoby, które były zarejestrowane do tej pory, pozostają w kolejce nadal. Oczywiście czekają dłuższy czas na rozpoczęcie zabiegów. Osoby, które nie były zarejestrowane w kolejce, a w tej chwili otrzymały skierowanie od lekarza, mogą się oczywiście zarejestrować. Oczywiście ta rejestracja w miarę możliwości powinna być telefonicznie dokonana, żeby ten kontakt był możliwie mały. I tu jest ważne też, że to skierowanie jest nadal ważne 30 dni. Ten okres nie uległ wydłużeniu, czyli skierowanie wystawione wcześniej, przed rozpoczęciem się epidemii, są w tej chwili nieważne, należy je zaktualizować u lekarza kierującego. Dalsza część, dalszy tok postępowania jest analogiczny do tego, co działo się wcześniej, czyli jest wizyta, która fizjoterapeutyczna, kwalifikacja do zabiegów i potem zgodnie z kolejką pacjenci rozpoczynają zabiegi.
A co z dzieckiem niepełnosprawnym? Bo jak wiadomo, taka osoba też potrzebuje dodatkowego wsparcia w obecności opiekuna. Czy tutaj zasady się zmieniają, czy pozostają takie, jakie były wcześniej?
Tutaj staramy się mocno zindywidualizować podejście do pacjenta. W Promyku wprowadziliśmy następujące założenia. Wszystkie dzieci do ukończenia drugiego roku życia mogą w trakcie terapii przebywać razem z rodzicem. To ma na celu zapewnienie komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa dziecku. Natomiast w przypadku starszych pacjentów decyzja jest podejmowana przez fizjoterapeutę czy przez zespół fizjoterapeutów i jest zależna od tego, w jakim stanie jest pacjent i jak układała się współpraca z fizjoterapeutami wcześniej, przed rozpoczęciem epidemii. Część pacjentów mimo ciężkich uszkodzeń neurologicznych i głębokiej niepełnosprawności świetnie się z fizjoterapeutami porozumiewała, współpracowała bardzo dobrze i myślę, że w tej sytuacji obecność rodzica nie będzie konieczna. Natomiast każdorazowo rodzice mają możliwość obserwacji prowadzonych zabiegów przez szybę, tak?
Przypomnijmy, ilu podopiecznych macie w tej chwili w Promyku? Kto z Waszych usług korzysta?
W Promyku prowadzimy przede wszystkim rehabilitację dzieci z chorobami neurologicznymi, tak? Poczynając od niemowlaków i kończąc na ludziach, którzy uzyskują pełnoletność. Także tutaj przekrój pacjentów jest bardzo, bardzo szeroki. I tak w przypadku dzieci starszych, których ta rehabilitacja jest prowadzona już długo, przez długi czas, ta przerwa nie będzie miała aż tak dramatycznego znaczenia, to w przypadku dzieci młodszych, w przypadku niemowląt, to każdy miesiąc od leczenia rehabilitacji wcześniej tak naprawdę będzie działał na ich niekorzyść i w pierwszej kolejności staramy się właśnie działać i pracować z tymi młodszymi dziećmi, tak, żeby tutaj nie zaprzepaścić ich szansy na poprawę sprawności.
Bardzo dziękuję za rozmowę, pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia Państwu.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ostatni tydzień wprowadził sporo zmian w funkcjonowaniu ośrodków rehabilitacyjnych. Większość z podmiotów wróciło do pracy, ale na nowych zasadach. Część nadal przygotowuje się do udzielania świadczeń rehabilitacyjnych. Z nami jest Monika Herman-Pukacz, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prespo w Słubicach. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Jak u państwa w czasie pandemii wyglądała rehabilitacja? Wiemy już na przykładzie chociażby Świebodzina, że część rehabilitantów przygotowywało chociażby filmiki albo też stawiało na konsultacje online. Jak u Was wyglądała sytuacja?
W naszym przypadku ta rehabilitacja od 16 marca przez 7 tygodni była zawieszona. W tym okresie rejestrowaliśmy pacjentów zdalnie, głównie telefonicznie, ale byli też pacjenci, którzy wysyłali nam skierowania mailowo lub pocztą. Niestety nie było wśród naszych pacjentów zapotrzebowania na konsultacje online czy na zdalne wizyty. Wszyscy wyrazili taką chęć, że chcą przesunąć rehabilitację na ten moment, kiedy sytuacja w kraju się uspokoi i nie będzie już zagrożenia. Wszyscy będą mogli wrócić i dokończyć lub spokojnie rozpocząć rehabilitację u nas na miejscu w przychodni.
No właśnie, jak w tej chwili wygląda proces wdrażania tych nowych procedur, by zarówno osoby, które są leczone przez Was, jak i personel był bezpieczny?
No w związku z otwarciem musieliśmy wdrożyć dodatkowe procedury zalecane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Oczywiście najistotniejsze dla nas byłoby zachowane było bezpieczeństwo pacjentów i personelu, dlatego zabezpieczyliśmy personel w maseczki, przyłbice, rękawice. To są takie dodatkowe środki, które wcześniej nie były stosowane. Oczywiście do dezynfekcji i rąk i płyny do dezynfekcji powierzchni były dostępne i one są teraz nadal dostępne. Zwiększyliśmy tylko zabezpieczenie w te płyny. Pacjenci są w maseczkach, w rękawiczkach, tuż po wejściu do przychodni dezynfekują ręce, dezynfekują je również przy wychodzeniu. Muszę przyznać, że bardzo wszyscy są zdyscyplinowani. Tak naprawdę mamy pojedyncze osoby, które nie mogą zastosować się do tych zaleceń, no ale to wynika z przeciwwskazań, tak? Są pacjenci, którzy mają astmę, są pacjenci, którzy mają alergię. My na drzwiach wejściowych oraz na korytarzach umieściliśmy takie zalecenia, prośby, by pacjenci tą dezynfekcję stosowali. My ze swojej strony zwiększyliśmy dezynfekcję tych powierzchni, które są często dotykane przez pacjentów, czyli klamki, poręcze, krzesła, dozowniki. Aktualnie jest to dezynfekowane co godzinę. W wielu miejscach na korytarzach wiszą takie przypomnienia o zachowaniu bezpiecznego odstępu 2 metrów. Przestrzeń u nas jest w taki sposób zorganizowana, że jest to możliwe i rzeczywiście wszyscy tego bardzo pilnują. Oczywiście zachowane są wymogi dotyczące ilości osób, które znajdują się na terenie przychodni w przeliczeniu 15 metrów kwadratowych. na osobę z wyłączeniem personelu. Natomiast obecnie pacjenci nie mogą przebywać na terenie przychodni z osobami towarzyszącymi. Oczywiście poza uzasadnionymi przypadkami.
No właśnie, jak to wygląda w przypadku na przykład dzieci niepełnosprawnych, bądź też osób dorosłych, które korzystają z waszej rehabilitacji, a mają problemy na przykład w poruszaniu się?
Oczywiście przy dziecku, a szczególnie przy dziecku niepełnosprawnym, może być opiekun. Podobnie jak przy dorosłej osobie niepełnosprawnej, jeżeli taka osoba wymaga obecności opiekuna podczas zabiegu. Natomiast te osoby, osoby towarzyszące pacjentowi, muszą być również zabezpieczone, tak jak pacjent, w maseczki, rękawiczki, muszą dezynfekować dłonie i oczywiście zachowywać odstępy.
Mówiła Pani o procedurach, które już zostały wdrożone w samej instytucji, a ja chciałabym się również dowiedzieć, jak wygląda wywiad taki przed przyjęciem pacjenta, bo jak przypuszczam, pracownicy Państwa najpierw dzwonią i weryfikują, czy dana osoba jest na pewno zdrowa.
No oczywiście, teraz to się zmieniło. Zmienił się sposób obsługi pacjentów. Wcześniej pacjenci po prostu mogli do nas przyjść, najczęściej tak się działo. Dostawali skierowanie na wizycie u lekarza i od razu przychodzili, rejestrowali się. Natomiast teraz mogą to zrobić tylko i wyłącznie telefonicznie lub przesyłając skierowanie SMS-em lub mailowo. Wówczas to my kontaktujemy się z pacjentem i zanim pacjent przyjdzie do nas na wyznaczoną wizytę wstępną czy na zabiegi, przeprowadzamy z nim ankietę wstępnej kwalifikacji. Podczas takiej rozmowy zadajemy pacjentowi 6 pytań związanych z koronawirusem. Dotyczą one nie tylko pacjenta, ale również jego dzieci czy podopiecznych, domowników. Pytamy pacjenta, czy wyjeżdżał w rejony, gdzie jest transmisja wirusa. Pytamy, czy miał kontakt z osobami, które przebywały w tych miejscach, gdzie jest wirus, czy miał kontakt z osobami, które mają potwierdzonego wirusa. Pytamy również o kwarantannę, bo to jest bardzo ważne, czy pacjent lub jego domownicy nie przebywają lub nie przebywali na kwarantannie. Pytamy o to, czy w ciągu ostatnich 14 dni pacjent nie miał infekcji lub domownicy, czy aktualnie nie ma infekcji. Bardzo ważną rzeczą jest, że zwracamy uwagę pacjentom na nietypowe objawy infekcji, bo o ile kaszel czy temperatura, to są takie oczywiste objawy grypy, ale wspominamy o wysypce, o zaniku węchu. Ta ankieta jest dla nas bardzo ważna, bo ona pozwala nam wyeliminować przyjście pacjenta, który mógłby stanowić zagrożenie. My mieliśmy takich pacjentów, którzy pozytywnie odpowiedzieli na pytania i ten termin rehabilitacji został przełożony. Nie było żadnego problemu ze strony pacjentów. Taką chęć też wyrazili, żeby po prostu było bezpieczniej, przyjdą za 2 tygodnie, za miesiąc. Pacjenci też zostali poinformowani, poinstruowani, że gdyby zmieniło się cokolwiek w związku z tymi pytaniami, które zadawaliśmy przez telefon, gdyby pojawiły się jakieś objawy infekcji, czy gdyby pacjenci mieli kontakt z osobą, to mogłoby stanowić zagrożenie, to zanim do nas przyjdą, prosimy o telefon. Mamy również dodatkowo ankietę już po przyjściu pacjenta do nas na wyznaczony termin. Taka ankieta jest krótsza, zawiera tylko 3 pytania. Jest to ankieta aktualizacyjna. Jeżeli pacjent negatywnie odpowie na wszystkie pytania, może rozpocząć rehabilitację. Każdego dnia później zabiegowego składa podpis, potwierdza, że odpowiedzi na pytania są aktualne. Oczywiście ci pacjenci, którzy przychodzą z opiekunami, ten opiekun również musi przejść kwalifikację i odpowiedzieć na pytania z ankiety. Mhm.
Czy wszystkie zabiegi Państwo już wykonujecie? Czy wdrożyliście wszystkie możliwości? Czy jednak niektóre z nich są wykluczone ze względu na panującą epidemię koronawirusa?
W naszej rehabilitacji właściwie wszystkie usługi są świadczone. W tych wytycznych Ministerstwa Zdrowia nie było takich informacji, które wskazywałyby, że musimy z pewnych zabiegów na razie zrezygnować. Ja myślę, że kierownicy tutaj poszczególnych jednostek indywidualnie decydują o wykluczeniu jakiegoś zabiegu, jeżeli wykonywanie go w okresie pandemii jest niebezpieczne, bo na przykład nie można spełnić tutaj jakichś wszystkich wymagań, czy na przykład zwiększonej dezynfekcji, tak? U nas takiego czegoś nie ma, my wykonujemy wszystkie zabiegi.
Mówiąc o rehabilitacji, nie sposób powiedzieć także o jej znaczeniu. Jakie mogą być konsekwencje właśnie takiej dwumiesięcznej przerwy? Bo czasem tak długa przerwa może niestety spowodować nawrót choroby, nawrót pewnych objawów, zwłaszcza na przykład u małych pacjentów.
Rehabilitacja likwiduje, łagodzi procesy chorobowe, przywraca sprawność fizyczną osobom, które mają z nią problem. To są najczęściej pacjenci po urazach, po zabiegach, po operacjach. Te osoby przez jakiś czas nie mogły korzystać z rehabilitacji, no i tym samym wydłużył się proces ich powrotu do zdrowia, tak? Poprawy jakości ich życia. Pacjenci po operacjach nie rozpoczęli rehabilitacji, a często jest tak, że efekt operacji jest uzależniony od tego, jak szybko ta rehabilitacja zostanie przeprowadzona. Pacjenci po udarach, u których pewne już procesy zostały wypracowane przez wiele miesięcy, teraz zostały zaprzepaszczone, tak? Osłabiły się mięśnie, zmieniła się wydolność. No niestety nie każdy pacjent był w stanie sam w domu czy przy pomocy rodziny najbliższych utrzymywać swoją sprawność. Także ta przerwana rehabilitacja często, tak jak pani mówi, ma nieodwracalne skutki. No i dlatego to jest tak ważne aktualnie, żeby tą rehabilitację umożliwić, żeby pacjenci mogli wracać do zdrowia.
Pani Moniko, co trzeba zrobić, by wrócić do tej kolejki? Bo tak jak już wspominałyśmy, to był wielotygodniowy czas, moment, kiedy ta rehabilitacja nie była świadczona. Jak też wygląda procedura, na przykład jeżeli są to osoby, które dopiero teraz mają skierowanie i chciałyby rozpocząć zabiegi?
To znaczy u nas to wygląda tak, że wszyscy, którzy byli w kolejkach, w harmonogramach, w dniu 16 marca, tak, bo od tego dnia przestaliśmy udzielać świadczenia, wszystkie te osoby przesunęliśmy równolegle o okres zawieszenia. Tak, czyli o te 7 tygodni. Mhm. Natomiast w dniu 29 kwietnia, kiedy została ogłoszona informacja, że od 4 maja uruchamiamy rehabilitację, mamy zielone światło, to w tym takim 5-dniowym okresie, wliczając oczywiście długi weekend majowy, który no, dla nas w tym roku był bardzo pracowity, bo skontaktowaliśmy się ze wszystkimi pacjentami, wykonaliśmy no, ponad 400 rozmów telefonicznych, tak? Ustaliliśmy, kto może wrócić na rehabilitację, w jakich godzinach, tak? Bo nie zawsze te godziny, które były ustalone na miesiąc marzec czy kwiecień, pozostały aktualne, tak? Pytaliśmy też, kto chciałby zacząć później, bo było bardzo dużo pacjentów, którzy mieli obawy, tak, ze względu na wiek, na obciążenia, na choroby współistniejące. Te osoby chciały się powstrzymać, rozpocząć rehabilitację, na przykład w połowie maja czy dopiero w czerwcu, ale zdecydowana większość pacjentów tak naprawdę czekała na ten telefon od nas i na to, żeby tą rehabilitację jak najszybciej rozpocząć. I po tych wszystkich weryfikacjach przygotowaliśmy na nowo grafiki. Wyszło tak, że wszystkie osoby, które chciały i nie było żadnych przeciwwskazań, 4 maja rozpoczęły rehabilitację albo ją rozpoczęły kontynuację rehabilitacji, tak, jeżeli ona została przerwana. Ja wspomnę tylko, że no, u nas też jest troszkę wyjątkowa sytuacja w skali kraju, ponieważ u nas pacjenci są realizowani szybko, tak? W dniu zgłoszenia, od kolejnego dnia, no, najdłużej czeka się od tygodnia no, do miesiąca, tak? Teraz jak pacjent otrzymuje skierowanie, dzwoni do nas albo wysyła zdjęcie, tak jak mówiłam, tak? Czy mailowo nam je wysyła i my telefonicznie się kontaktujemy, zachowujemy oczywiście procedurę rejestracji, która była do tej pory, tak? Sprawdzamy, czy pacjent gdzieś indziej, nigdy nie jest w kolejkach, czy jest pacjentem kontynuującym, pierwszorazowym, czy ma znaczny stopień niepełnosprawności, ustalamy termin, no i oczywiście przeprowadzamy ankietę wstępną.
Pani Moniko, wspomniała pani, że pacjenci czekali na moment, kiedy otworzycie drzwi, a jak to wyglądało z personelem? Podobne oczekiwania? Taki moment, kiedy rzeczywiście no, można będzie wrócić do codziennej pracy?
No tak, to w ogóle była bardzo wyjątkowa sytuacja, bo tak naprawdę wszyscy zawsze bardzo czekają na urlopy, tak? Nie mogą się doczekać urlopu, a teraz wyjątkowo wszyscy nie mogli się doczekać powrotu do pracy. No i oczywiście pacjenci bardzo stęsknieni chcieli tutaj już zacząć rehabilitację. Personel jest stęskniony wrócić do pracy, także bardzo się cieszymy, że już mogliśmy otworzyć rehabilitację i zacząć obsługiwać pacjentów.
Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem Radia Zachód była Monika Herman-Pukacz, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Prespo w Słubicach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałabym tylko jeszcze skorzystać z okazji i pozdrowić naszych wszystkich pacjentów, pracowników i moich najbliskich. No i oczywiście życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
A teraz zapowiadana wcześniej rozmowa. Rozmowa z naukowcem o ciekawym rozwiązaniu medycznym. Z pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawiał nasz reporter Artur Steciąg.
Do pomocy medykom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym przyłączyli się też naukowcy, m.in. z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym pan doktor inżynier Marcin Chciuk z Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, który jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, witamy serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. A głośno się zrobiło o panu kilka dni temu, kiedy okazało się, że no, wykorzystując swoją wiedzę techniczną, ale także takie ciągotki wynalazczo-konstruktorskie, że tak to ujmę, przyczynił się pan do opracowania pewnego urządzenia, które ma ułatwić pracę medykom, tym, którzy wykorzystują słynne maski do nurkowania w celu ochrony przed koronawirusem. Bo właśnie, żeby ochronić się przed COVID-19, medycy stosują różny sprzęt, a ponieważ tego sprzętu niestety na początku epidemii brakowało bardzo mocno w szpitalach, to wykorzystywano też właśnie takie specjalne całotwarzowe maski pływackie, które wykorzystywaliśmy podczas wakacji. Tych oczywiście w tym roku nie będzie, przynajmniej w takim stanie, jaki znamy z lat poprzednich, więc wiele osób te maski przekazywało, ale co było z nimi nie tak, panie doktorze, że trzeba było je usprawniać, między innymi przy wykorzystywaniu urządzenia, o którym opowiemy więcej już za moment.
Przede wszystkim maski nie zawierają filtrów, które by eliminowały wirusa z powietrza. No i tutaj w pierwszej kolejności pan Tomasz Drapiewski z Fundacji Laboratorium zaprojektował adaptery, które umożliwiały montaż takich filtrów. I po jakimś czasie dość bardzo szybko się okazało, że jednak praca w takich maskach z tymi filtrami jest dość utrudniona, ponieważ ciężko oddychać to medykom było. Ponadto zaparowywały im po jakimś czasie te przyłbice. No i w tym momencie też był problem z poceniem się twarzy. Mhm. W związku z tym z powrotem wrócili do pana Tomasza z pytaniem, czy dałoby to coś z tym zrobić i wymyślić coś, co by im ułatwiło oddychanie w tych maskach. No i wtedy pan Tomasz zgłosił się do mnie i poprosił, żebyśmy razem skonstruowali urządzenie.
No właśnie, a dlaczego akurat do pana? Panowie się znają, czy pan po prostu w pewien sposób zaproponował rozwiązanie, które mogłoby zniwelować ten problem zaparowywania właśnie tych masek wykorzystywanych przez medyków?
Znamy się stąd, że już w Fundacji Laboratorium prowadziłem kiedyś zajęcia pro bono z dziećmi z mechatroniki, gdzie budowaliśmy autka jeżdżące. No i w ten sposób też pan Tomasz wiedział, że mam pewną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i tak dalej. No i dlatego zgłosił się do mnie, żebyśmy razem opracowali takie urządzenie.
Długo pan myślał nad rozwiązaniem, które zostało zastosowane?
No praktycznie jeden dzień żeśmy wymyślali, co tutaj zrobić. No i po jednym dniu urodziła się jakaś koncepcja, w której założyliśmy sobie, że będzie to urządzenie przenośne, zasilane akumulatorowo, że będzie niewielkich rozmiarów, niezbyt ciężkie, żeby nie obciążać medyków i żeby pracowało co najmniej 2 godziny.
Jak wyglądała praca nad tym urządzeniem? No i na czym właściwie polega zastosowane przez was rozwiązanie?
W ciągu tygodnia, zgodnie z naszymi założeniami, opracowaliśmy prototyp urządzenia, które oprócz tego jeszcze, że jest przenośne, ma możliwość regulacji siły nawiewu. Także użytkownicy mogą sobie samemu ustawiać, jaką chcą siłę nawiewu. No i ja głównie zajęłem się tutaj tą konstrukcją elektroniki i tego nawiewu, natomiast konstrukcją obudowy i tej mechaniki zajął się pan Tomasz. Powstał pierwszy egzemplarz, który przekazaliśmy do SOR-u w Zielonej Górze w celu przetestowania, jak to się będzie w tym pracowało. No i medycy byli bardzo zadowoleni, co spowodowało, że zaczęliśmy poszukiwać sponsorów, którzy by podarowali pieniądze na części, z których moglibyśmy dalej budować te maski. Dodam jeszcze, że dzięki temu nawiewowi maska posiada wewnątrz pewne nadciśnienie, które także powoduje, że ewentualne nieszczelności, które mogą wystąpić w masce, nie powodują, żeby medyk mógł zaciągnąć to potencjalnie skażone powietrze do środka, ponieważ ono zawsze jest wydalane z maski.
No ale to jest urządzenie, które jest przypinane do tego filtra opracowanego wcześniej przez pana Tomasza Drapiewskiego, czy też osobno je się montuje gdzieś na maskę? I skoro pan mówi, że wykorzystuje się w tym urządzeniu także elektronikę, to podejrzewam, że potrzebna jest jeszcze jakaś bateria, jakieś zasilanie energii, tak?
Tak, tak. Urządzenie jest oddzielne na płasku, zamontowywane. Posiada akumulatory litowo-jonowe, które można ładować. Elektronika pozwala na ładowanie tych akumulatorów i regulację tego siły nawiewu. Natomiast dalej powietrze poprzez rurę szczelną jest doprowadzane do filtra, który jest bezpośrednio już montowany na masce.
To jest jakiś dość ciężki osprzęt, taki dodatkowy, bo podejrzewam, że dla takiego medyka pracującego właśnie w pełnej ochronie, w masce, fartuchu ochronnym, rękawiczkach i tak dalej, no każdy dodatkowy sprzęt na ciele czy w pobliżu, no może ograniczać ruchy, czy spowodować, że ta praca nie będzie taka komfortowa. To jest coś, co rzeczywiście jest duże, czy wręcz staraliście się, żeby to jak najbardziej zminimalizować właśnie chociażby z tego powodu, żeby nie ograniczać pracy medyków?
Właśnie to było jednym z celów naszego założenia, że ma być małe i lekkie. W sumie wyszło około pół kilograma wagi i wymiarów około 30 cm na 30 cm. Medykom w żaden sposób to nie przeszkadza. Nie zgłaszali problemu, że jest to zbyt ciężkie, zbyt uciążliwe.
Z tego, co mówiliśmy w naszych serwisach informacyjnych, państwa rozwiązanie od razu spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem. 100 sztuk tego typu urządzeń zamówił już wojewoda lubuski. Pewnie są też inne firmy i placówki, które zgłaszają się po to rozwiązanie. Będziecie teraz na bieżąco produkować kolejne tego typu urządzenia? Jak to będzie wyglądało dalej?
40 sztuk już trafiło do SOR-u w Zielonej Górze. Natomiast kolejne są teraz produkowane dla wojewody. Zgłaszają się szpitale z całej Polski do nas. Nawet ostatnio zgłosiła się firma z Francji, zainteresowana, żeby im też przesłać do Francji takie rozwiązanie. Natomiast no, obecne rozwiązanie jest jeszcze trochę takie w etapie prototypu, chociaż rozwijanego, i dość dużo czasu zajmuje jego składanie, produkcja. W tym dlatego podjęliśmy pewne też działania, żeby zrobić bardziej uproszczone urządzenie. I poprosiliśmy do tego firmę, która znajduje się w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, firma DTP. Tam nam bardzo pomagają inżynierowie oraz kadra zarządzająca, żeby usprawnić to nasze urządzenie jeszcze bardziej.
To znaczy, że to będzie jakaś taka nowocześniejsza wersja 2.0, tak?
Tak, będzie nowocześniejsza, która będzie też jakby nas uniezależni od komponentów z Chin, które już też coraz trudniej dostać na rynku.
Ponieważ podobno to nie jest wasz jedyny wynalazek, nad którym pracujecie. Macie jeszcze inne pomysły, żeby usprawnić pracę medyków i przyspieszyć walkę z koronawirusem, tak?
W tej chwili też równolegle podjęliśmy pracę nad budową kapsuł do transportu zakażonych. Inspirowani kapsułami, które są na rynku, tylko że w tym momencie niedostępne przede wszystkim i są bardzo drogie. Natomiast no, dlatego podjęliśmy tutaj zainspirowani takimi potrzebami, podjęliśmy pracę nad taką kapsułą.
A ta kapsuła będzie wykorzystywana do transportu chorych? Na czym będzie polegała jej nowoczesność? Ona będzie oddzielała chorego od reszty ekipy jadącej na przykład w karetce?
Tak, to będzie z folii PCV taki namiot, który też będzie miał możliwość nawiewu powietrza, żeby tam nie udusić tego pacjenta, i będzie miał będzie szczelnie zamykany, tak żeby jak najbardziej ograniczyć transmisję potencjalnie chorego wirusa na zewnątrz tej kapsuły.
Stare przysłowie mówi, że potrzeba matką wynalazków. No, czas epidemii rzeczywiście też powoduje, że tych wynalazków robi się coraz więcej. Słyszał pan jeszcze może o innych naukowcach z Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy mają jakieś pomysły, jak usprawnić pracę medyków, czy właśnie wspomóc ich w walce z koronawirusem? Coś się jeszcze dzieje w tym zakresie na uczelni?
Kolega z mojego instytutu, Paweł Szlawka, też pracował przy śluzie, która jest używana w szpitalu. Takiej które można demontować i składać i tak dalej. Do dezynfekcji medyków wchodzących bodajże do na sale operacyjne i inne różne sale.
Karolina Kamińska, dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.